Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Kolejny odcinek Wierzę w życie wieczne. Chrześcijanin, który łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi śmierć jako przyjście do Niego i jako wejście do życia wiecznego. Gdy Kościół po raz ostatni wypowiedział nad umierającym chrześcijaninem słowa przebaczenia i rozgrzeszenia Chrystusa, gdy naznaczył go po raz ostatni umacniającym namaszczeniem, w wiatyku dał mu Chrystusa jako pokarm na drogę, mówi do niego ze spokojną pewnością: Duszo chrześcijańska, zejdź z tego świata w imię Boga Ojca Wszechmogącego, który cię stworzył, w imię Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego, który za ciebie cierpiał, w imię Ducha Świętego, który na ciebie stąpił, obyś dzisiaj spoczęła w pokoju i zamieszkała na świętym Syjonie z Najświętszą Boga Rodzicielką, Maryją Dziewicą, ze świętym Józefem i wszystkimi aniołami i świętymi Bożymi. Polecam Cię Wszechmogącemu Bogu i oddaję Twojemu Stwórcę, abyś powrócił do Tego, który Cię ukształtował z mułu ziemi. Gdy opuścisz to życie, niech na Twoje spotkanie wyjdzie Najświętsza Maryja Panna, aniołowie i wszyscy święci, obyś widział twarzą w twarz swego Odkupiciela. Przepiękna, bardzo głęboka modlitwa. Naprawdę, to jest taki wielki konkret. Chodzę jako kapłan do różnych osób, które umierają. Najczęściej są to mieszkania w bloku, choć uważam, że to i tak stanowczo za mało ktoś wzywa kapłana. Podejrzewam, że często to jest ta różnica pokoleniowa, że na przykład babcia umiera, a jednocześnie dzieci, które są niewierzące, nie chcą wezwać kapłana, jednocześnie nie szanując tutaj woli swojego rodzica, albo, co też jest smutne, ludzie czekają na ostatnią chwilę, naprawdę na ostatnią chwilę. Często jest tak, że ktoś może nie zdążyć, więc dlatego to też jest trudne, ale jako kapłan doświadczałem tak przepięknych spotkań Pana Boga z człowiekiem w tej chwili. Ciekawe jest to, że kiedy rozmawiam czasami, czy ktoś wcześniej dbał o jakąś regularną spowiedź, czy przyjmował komunię świętą. No i okazuje się, że te osoby, które nie dbały o spowiedź, które nie dbały o komunię świętą, widzę, że nie potrafią umrzeć. I to nie chodzi o to, że tam można ładnie umierać, czy brzydko umierać, tylko chodzi o to, że widać nawet w ich oczach tak wielki lęk przed tym, co będzie później, dlatego że przez całe życie ignorowałem Boga i nagle się okaże, że co jeśli On jest z perspektywy tego człowieka. Natomiast ci, którzy nie tylko tyle, że byli wierzący, bo to jest za mało, ale faktycznie starali się żyć Chrystusem, okazuje się, że ta śmierć zupełnie inaczej wygląda. Ci ludzie naprawdę czekają na tę chwilę. Sąd szczegółowy. Śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty na przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej ukazanej w Chrystusie. O sądzie przede wszystkim Nowy Testament mówi w perspektywie ostatecznego spotkania z Chrystusem w czasie Jego drugiego przyjścia, ale także wielokrotnie potwierdza, że zaraz po śmierci każdego nastąpi zapłata stosownie do jego czynów i wiary. Jeszcze raz przypominam to zdanie. W chwili śmierci kończy się czas Bożej łaski. To znaczy do momentu, kiedy żyjemy, mamy możliwość zasługiwania albo na perspektywę nieba, albo na perspektywę piekła. Trochę przerażające, ale przypominam, przecież łaska Boża jest konieczna do zbawienia, koniecznie potrzebna. To jest jeden przecież z głównych punktów, głównych prawd wiary. Czyli jest jeden Bóg, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, za zło karze. Są trzy osoby boskie, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, łaska Boża jest koniecznie potrzebna do zbawienia. Zatem ten czas Bożej łaski kończy się w chwili śmierci. Słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu do dobrego Łotra, a także inne teksty Nowego Testamentu mówią o ostatecznym przeznaczeniu duszy, które może być odmienne dla różnych ludzi. Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do życia Chrystusa, albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki. Jeżeli chodzi o perspektywę czyśćca, może tutaj bym zaczął... Kiedyś nagrałem bardzo obszerny odcinek o czyśćcu, więc bardzo proszę, żeby sobie spokojnie go obejrzeć. Teraz tylko katechizmowe. Natomiast tam odwoływałem się też do wielu innych bardzo cennych nauk i myślę, że warto, naprawdę warto. Zadowolony jestem z tamtego odcinka, może tak bym powiedział, a nie zawsze się tak zdarza. Natomiast kiedyś przeczytałem taką przerażającą wręcz perspektywę czyśćca, to znaczy człowiek będzie w stanie opuścić czyściec dopiero wtedy, kiedy konsekwencje i skutki wszystkich grzechów, które dokonał tutaj na ziemi, znikną z ziemi. Czyli na przykład, jeśli jest jakiś ojciec, który wychował swoje dziecko bez Boga, to dziecko później swoje dziecko, czyli jego wnuki, wychowało bez Boga i tak trwa to nieskończenie, to przez tego ojca wszystkie inne dzieci po kolei się gubią, wnuki, prawnuki i tak dalej, mają coraz mniejszą szansę na życie wieczne w gronie zbawionych i jeżeli on faktycznie jest w czyśćcu, bo tego nie wiemy, ale jeżeli jest w czyśćcu, oznacza to, że nie będzie w stanie opuścić tego stanu, dopóki ktoś nie naprawi tych błędów, żeby zobaczyć, jak to jest poważna sprawa. Dlatego komu wiele dano, od tego jeszcze więcej wymagać się będzie. To znaczy, jeśli ja jako kapłan nie będę uczył ludzi tego, co konkretne, co najważniejsze, co konieczne do zbawienia, tylko na przykład gadałbym głupoty, że najważniejsze to być szczęśliwym, być zdrowym człowiekiem i tak dalej, bo zdrówko jest najważniejsze i ludzie faktycznie by za tym poszli, jednocześnie rezygnując na przykład z Chrystusa Eucharystycznego, nie chcąc zrezygnować z grzechu, ja ponoszę wielką odpowiedzialność za tych ludzi, dlatego że to ja wprowadziłem ich w błąd. Kontynuujemy. Punkt 1023, niebo. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. Pamiętajcie, żeby robić wszystko, żeby nie żyć w grzechu ciężkim. Są na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą Go takim, jakim jest, twarzą w twarz. Powagą apostolską oczekujemy, że według powszechnego rozporządzenia Bożego dusze wszystkich świętych i innych wiernych zmarłych po przyjęciu chrztu świętego, jeśli w chwili śmierci nie miały nic do odpokutowania, albo jeśli by wówczas miały w sobie coś do oczyszczenia, lecz doznały oczyszczenia po śmierci, jeszcze przed odzyskaniem swoich ciał i przed sądem ostatecznym, od chwili w niebo wstąpienia Zbawiciela naszego Pana Jezusa Chrystusa, były, są i będą w niebie, w królestwie i raju niebieskim z Chrystusem, dołączone do wspólnoty aniołów i świętych, po męce i śmierci Pana Jezusa Chrystusa, oglądały i oglądają istotę Bożą widzeniem intuicyjnym, a także twarzą w twarz bez pośrednictwa żadnego stworzenia. Konstytucja Lumen Gentium. I teraz tutaj też jedna dosyć ważna dla mnie rzecz. Mianowicie, tylko żebym wątku nie zgubił, jeśli chodzi o perspektywę walki o swoje życie, tu o spowiedzi chciałbym powiedzieć jedno zdanie. Żeby sakramentalna spowiedź była ważna, żeby rozgrzeszenie było ważne, należy spełnić aż 5 warunków. Doświadczenie pokazuje mi, że najczęściej ludzie skupiają się od 1 do 4, czyli rachunek sumienia, skrucha za to, co się zrobiło, chęć poprawy i szczera spowiedź. I czasami zapominają właśnie o tym, czym jest zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. A to jest naprawdę kluczowe, to jest istotne. Im bardziej staramy się zadośćuczynić, im bardziej naprawiamy skutki moich błędów, które popełniłem właśnie przez te grzechy, tym czyściec będzie czymś łagodniejszym. Co to oznacza? Że jeżeli na przykład człowiek tylko mówi, na przykład kradłem i naprawdę nie chce tego zrobić, no i taka osoba, która na przykład kradła, mówi, no to jako zadośćuczynienie nie będę tego robił. To jest za mało, bo to jest tylko chęć. On musi to zadośćuczynić, czyli naprawić swoje błędy. Jeśli ukradłeś, musisz oddać co do złotówki. Na tym to polega. Jeśli zwyzywałeś jakiegoś człowieka, a masz możliwość się z nim spotkać, to powinieneś go przeprosić. Nie wystarczy tylko modlitwa. To, co w stosunku do siebie człowiek musi zadośćuczynić, to, co w stosunku do Boga, to Bogu, a to, co w stosunku do drugiego człowieka, no to do drugiego człowieka. Więc pamiętajcie o zadośćuczynieniu Bogu i bliźniemu, czyli naprawiajcie błędy, no, które zostają tutaj ze względu na skutki grzechu. Życie w niebie oznacza być z Chrystusem. Ta tajemnica błogosławionej komunii z Bogiem i tymi wszystkimi, którzy są w Chrystusie, przekracza wszelkie możliwości naszego zrozumienia i wyobrażenia. Pismo Święte mówi o niej w obrazach: życie, światło, pokój, uczta weselna, wino królestwa, dom Ojca, niebieskie Jeruzalem. Raj to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Pierwszy list do Koryntian, 2:9. Kontemplacja Boga w chwale niebieskiej jest nazywana przez Kościół wizją uszczęśliwiającą. To jest to, co w którymś z odcinków mówiłem o modlitwie, że są różne etapy modlitwy i każdy człowiek na ziemi tutaj musi przejść przez wszystkie. Jeśli nie przejdzie tutaj, a chce być w niebie, to i tak będzie musiał te etapy przejść. Etap modlitwy ustnej, później rozważanie słowa i później kontemplacja. W wieczności będziemy kontemplować Boga, o ile ktoś faktycznie poprzez zasługiwanie trafi do tamtego miejsca. Natomiast, co jest tutaj jeszcze ważne, takim wyznacznikiem tego, czy faktycznie żyjemy już kontemplacją, czy tęsknimy za Bogiem, między innymi jest to, jak funkcjonujemy adorując Najświętszy Sakrament. Czy nudzę się w tamtym miejscu, czy faktycznie moje serce wręcz wyrywa się z piersi, ponieważ mam możliwość siedzieć tak blisko Boga. Żeby pokazać, jak ciężko jest kontemplować, w ogóle większość ludzi zatrzymuje się na początku tego pierwszego etapu, czyli zwykłej modlitwy ustnej. Nawet nie mówię o pogłębionej, to często nazywam, że rzuca się Panu Bogu ochłapy i to do tego się ogranicza. Teraz dlaczego to wszystko jest takie kluczowe i istotne? Ponieważ większość ludzi, których niestety spowiadam, nie ma w sobie tęsknoty za Bogiem. To jest widoczne przy spowiedziach okołoświątecznych. Kiedy ktoś mówi, no tam kilka razy nie było się na mszy świętej, tak jakby nic wielkiego się nie stało. A jednocześnie przypominam tym ludziom te słowa, które kiedyś Benedykt XVI powiedział w jednym ze swoich kazań. Przepiękne słowa. Pozwalam człowiekowi wierzącemu jeden raz w życiu nie przyjąć komunii świętej w niedzielę, żeby doświadczył tego, co znaczy umierać z tęsknoty za Bogiem i co to znaczy, że taki człowiek nie jest w stanie sobie znaleźć miejsca. I to wcale nie jest jakiś wysoki poziom chrześcijaństwa. To wcale nie jest już poziom świętych. To jest całkowicie normalne chrześcijaństwo. Więc jeżeli są osoby, które w ogóle nie wiedzą, o czym ja mówię teraz, to znaczy, że powinny przyjrzeć się sobie, ile jeszcze przed nimi pracy. To nie jest tylko kwestia być czy nie być na mszy świętej. To jest kwestia takiego naśladowania Chrystusa, takiego wejścia w Nim w więź, że faktycznie coś się zmienia. Fajnie jest to widoczne, kiedy są małżonkowie, którzy faktycznie kochają siebie i jeszcze na dodatek są w sobie zakochani. Kiedy na przykład jeden współmałżonek wyjeżdża na jakiś przed tydzień, dwa tygodnie, pojawia się tęsknota za tym człowiekiem. Pomimo tego, że pewnie trochę mógł być irytujący, trochę męczył, czasami zdarzały się jakieś kłótnie, wymiany zdań, to jednak pojawia się tęsknota. Oczywiście przy spełnieniu tych warunków, że faktycznie darzą się uczuciem, a także kochają się, czyli podjęli decyzję o wzajemnej trosce o siebie. Końcowe oczyszczenie, czyli czyściec, punkt 1030. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim. Tradycja Kościoła, opierając się na niektórych tekstach Pisma Świętego, mówi o ogniu oczyszczającym. Co do pewnych win lekkich, trzeba wierzyć, że jeszcze przed sądem istnieje ogień oczyszczający. Według słów tego, który jest prawdą, powiedział on, że jeśli ktoś wypowie bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, nie zostanie mu to odpuszczone ani w tym życiu, ani w przyszłym. Można z tego wnioskować, że niektóre winy mogą być odpuszczone w tym życiu, a niektóre z nich w życiu przyszłym. Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, o której mówi już Pismo Święte. Dlatego właśnie Juda Machabeusz sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu, druga księga Machabejska, 12 rozdział, 45 werset. Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomocę, a w szczególności ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych. I tutaj jeszcze taka też ważna dygresja, jeżeli chodzi o święta listopadowe, które mamy. Czyli 1 listopada, jak się pyta ludzi, co to za uroczystość, czy to, co to za święto, najczęściej mówią zmarłych. Dlatego, że wtedy chodzi się na cmentarze, wtedy zapala się znicze, to jest dzień wolny od pracy. Natomiast uwaga, nie. To jest czas wielkiej radości ze względu na wszystkich świętych. To znaczy tych, co do których mamy absolutną pewność, że są zbawieni. 2 listopada dopiero jest to dzień wszystkich, uwaga, wiernych zmarłych, nie po prostu zmarłych, czyli tych, co do których wiemy, że niedługo będą w niebie, ale ze względu na to, że popełniali jakieś błędy, są jeszcze w czyśćcu i potrzebują naszej modlitwy. Ewentualnie cały rok dopiero Kościół modli się, składa najświętszą ofiarę za wszystkich zmarłych, ale w tych dniach nie modlimy się za wszystkich zmarłych. Zwyczajowo oczywiście ludzie tak modlą się, bo pewności nie mamy, ale to nazewnictwo świąt ma olbrzymie znaczenie, czyli 1 listopada wszystkich świętych, 2 listopada wszystkich wiernych zmarłych, czyli tych, którzy dochowali wierności Panu Bogu. Kolejny punkt, 1033. Piekło. Nie możemy być zjednoczeni z Bogiem, jeśli nie wybieramy w sposób dobrowolny Jego miłości. Nie możemy jednak kochać Boga, jeśli grzeszymy ciężko przeciw Niemu, przeciw naszemu bliźniemu lub przeciw nam samym. Czyli trudno, żeby ktoś, kto nie przyjmuje Komunii Świętej, mówił jednocześnie, że kocha Pana Boga. No bo to jest tak jakby powiedzieć, że kocham Ciebie i za chwilę później wbijam Ci nóż w plecy albo pluję Ci w twarz, bo nie chcę zrezygnować z czegoś, co Cię obraża. No bo tak jest w stosunku do Pana Boga. To jest tak jakby, załóżmy, ktoś spowiadał się tylko jeden raz do roku, dlatego że, jak to mówi, nie czuje takiej potrzeby, żeby się spowiadać, żyjąc w grzechach ciężkich, bo mówię tu o bardzo poważnych sprawach. Jednocześnie mówi, że wierzy i kocha Pana Boga i chce być w niebie. To są jakieś swoje własne wyobrażenia, ale naprawdę Bóg jest osobą i trzeba przekładać właśnie te więzi, tak jak mamy ludzkie więzi, na więź z Nim. Gdyby na przykład mąż, który bardzo zranił swoją żonę, powiedział jej kilka, czy nawet kilkanaście, czy dziesiąt smutnych, przykrych słów i ta żona wręcz nie chce na niego patrzeć, doświadczyła takiego smutku, on patrzy na nią zdziwiony i mówi: ty, ale o co ci chodzi? No przecież przeproszę cię za pół roku, to jak cię przeproszę, zasiądziemy razem do stołu wigilijnego, będzie tak fajnie, pięknie, będziemy się uśmiechać do siebie, tak jakby się nic nie stało. Przecież to jest fikcja, to jest niemożliwe. Ale jednocześnie w taki sam sposób traktują ci ludzie Pana Boga, tak jakby się nic nie stało. Dlatego ważne jest to, żebyśmy całe życie walczyli o swoje zbawienie. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego naszego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem piekło. Bardzo ważne jest to słowo. Jest to stan ostatecznego samowykluczenia. Ja czasami z rozpędu mówię o niebie, o piekle, o czyśćcu jako miejsca. To są gdzieś tam, tak wyobrażeniowo mówię oczywiście, żeby też tak kurczowo nie trzymać się tych słów, bo dobrze wiemy na przykład, że czyściec to jest stan duszy, to nie jest miejsce. Dlatego, że czyściec przecież może zacząć się tutaj, na ziemi. Jak oczywiście nie musi po śmierci. Jezus często mówi o gehennie ognia nieugaszonego, przeznaczonej dla tych, którzy do końca swego życia odrzucają wiarę i nawrócenie. Mogą oni zatracić w niej zarazem ciało i duszę. Jezus zapowiada surowością, że pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. On sam wypowie słowa potępienia: idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny. Ewangelia według świętego Mateusza, 25 rozdział, werset 41. Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki i ogień wieczny. Stwierdzenia Pisma Świętego i nauczanie Kościoła na temat piekła są wezwaniem do odpowiedzialności, z jaką człowiek powinien wykorzystywać swoją wolność ze względu na swoje wieczne przeznaczenie. Stanowią one równocześnie naglące wezwanie do nawrócenia. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a jak mało jest takich, którzy ją znajdują. Ewangelia według świętego Mateusza, 7 rozdział, wersety od 13 do 14. Punkt 1037. Bóg nie przeznacza nikogo do piekła. Dokonuje się to przez dobrowolne odwrócenie się od Boga, czyli przez grzech śmiertelny i trwanie w nim aż do końca życia. W liturgii eucharystycznej i codziennych modlitwach swoich wiernych Kościół błaga o miłosierdzie Boga, który nie chce niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. I tutaj jest taki bardzo trudny temat, czyli właśnie ze względu na to, że Kościół zawsze miał takie myślenie, choć nie zawsze używał dobrych środków ku temu, czyli żeby robić wszystko, aby doprowadzić człowieka do zbawienia, tak jak mamy te czarne karty historii Kościoła, gdzie w niektórych sytuacjach, kiedy ktoś nie chciał w żaden sposób zrezygnować ze swojego błędnego myślenia, a Kościół miał absolutne przekonanie, że to błędne myślenie doprowadzi tego kogoś do piekła, to nawet potrafił i zabrać majątek, czy wysłać karnie na przykład na inną wyspę, tak jak to miało miejsce, czy nawet to, co czasami zdarza się, mówiąc o torturach, ale oczywiście na pewno nie na taką skalę, o której próbuje się wmówić Kościołowi, żeby go tylko zdyskredytować, bo to nieprawda i oczywiście mamy sięgać do źródeł. Wiadomo, że ludzie nakręceni będą ciągle te liczby powiększać, żeby pokazać, jaki to Kościół był zły. Natomiast dzisiaj nie będziemy w stanie zrozumieć tego myślenia, ale jeżeli faktycznie patrzymy na to, że zadaniem Kościoła jest robić wszystko, żeby doprowadzić do zbawienia, żeby ktoś się nie potępił, to dlatego wtedy korzystali z takich środków. Dzisiaj oczywiście Kościół raczej dba o to, żeby były posty, wyrzeczenia, modlitwy, ofiara mszy świętej, czyli jałmużna, czyli wszystko, co gdzieś tam ma wracać w jakiś sposób do Pana Boga i tego powinniśmy się kurczowo trzymać. Dzisiaj raczej nie zdarzają się takie rzeczy, mam nadzieję. I to nie jest tak, że na przykład kapłan, który tkwi w grzechach ciężkich, grzechach śmiertelnych, że Kościół głaszcze go po główce, mówiąc, a nic się nie stało. Taki człowiek, który żyje niezgodne z nauczaniem Boga, jeżeli nawet jest kapłanem, to też może żyć w grzechu śmiertelnym i żyjąc w grzechu śmiertelnym nie ma szansy na zbawienie. Nie wolno tylko po ludzku patrzeć na ten aspekt. Nie wolno, absolutnie nie wolno. Kontynuujemy. Sąd ostateczny, punkt 1038. Zmartwychwstanie wszystkich zmarłych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych, poprzedzi sąd ostateczny. Będzie to godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. To w ostatnim odcinku chyba podkreślałem, że kiedy mówimy o zmartwychwstaniu, prawdopodobnie kojarzymy tylko i wyłącznie perspektywy nieba. I kiedy kapłani na kazaniach mówią o zmartwychwstaniu i konkretnie gdzieś tam nie nazwą pewnych rzeczy, to wszyscy mają takie myślenie, a i tak będziemy w niebie. Absolutnie tak to nie działa i Kościół zawsze to podkreśla. Można zmartwychwstać do grona zbawionych, można zmartwychwstać do grona potępionych, żeby to określenie było spójne. W obliczu Chrystusa, który jest prawdą, zostanie ostatecznie ujawniona prawda o relacji każdego człowieka z Bogiem. Sąd ostateczny ujawni to, co każdy uczynił dobrego i to, czego zaniechał w czasie swego ziemskiego życia, łącznie z wszystkimi tego konsekwencjami. I tutaj też wiele takich spostrzeżeń, które przychodzą mi do głowy. Na przykład ktoś może w kapłanie, nawet niech będzie, że we mnie, może widzieć kogoś, kto stara się pięknie dbać o liturgię, kogoś, kto sprawia wrażenie człowieka wierzącego. Ale to jest ta zewnętrzna otoczka, czyli to jest to, co ludzie dostrzegają. I dopiero właśnie to, co przed chwilą pokazałem, ujawni moją prawdziwą relację z Bogiem. Czy to wszystko robiłem po to, żeby przypodobać się tej części ludzi, która jeszcze jest wierząca? Czy faktycznie robiłem to ze względu na miłość do Pana Boga? Czy ta dbałość o liturgię to wynika z miłości do Boga? Czy wynika z tego, żeby powiedzmy, że lubię takie smaczki, które są na liturgii? Czy rozmawiając z ludźmi, rozmawiałem z nimi ze względu na miłość do Boga, czy rozmawiałem z nimi bo po prostu, bo chcę mieć święty spokój i nie chcę, żeby się mnie czepiali. Czyli to, co widzą ludzie, może być zupełnie czymś innym niż to, jak patrzy Pan Bóg, ponieważ mogłem być nieszczery. Tak samo oczywiście, niech będzie taka może druga skrajność, ludzi, którzy mówią, ja nie będę chodził do kościoła, nie będę się spowiadał, bo ja tak czuję Pana Boga i tak buduję z Nim więź w lesie, szczególnie kiedy mogę tak spacerować, jest cisza, nie przeszkadzają mi ludzie, przytulę się do drzewa. Wtedy też od razu wyjdzie ta prawda. Czy ten człowiek faktycznie zbudował tak wielką, silną więź z Panem Bogiem, czy po prostu gadał dla gadania i sam był o tym przekonany, choć to nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Punkt 1040. Sąd ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa. Jedynie Ojciec zna dzień i godzinę sądu. Tylko On decyduje o Jego nadejściu. Poznamy ostateczne znaczenie dzieła stworzenia. Zrozumiemy przedziwne drogi, którymi Jego opatrzność prowadziła wszystko do ostatecznego celu. Czyli wreszcie zrozumiemy, dlaczego w życiu naszym działo się to, co się działo. I wreszcie poznamy odpowiedź na te wszystkie pytania. Dlaczego było cierpienie, dlaczego pojawiał się głód, dlaczego ktoś stracił pracę, etc., etc. Oczywiście większość odpowiedzi da się już dzisiaj dać, tylko trzeba być otwartym na takie myślenie chrześcijańskie. Jeżeli ktoś jest zblokowany, to absolutnie nie jest w stanie przyjąć tego typu argumentów. Na końcu świata Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię. Po sądzie powszechnym sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i duszy, będą królować na zawsze z Chrystusem, a sam wszechświat będzie odnowiony. Pismo Święte nazywa to tajemnicze odnowienie, które przekształci ludzkość i świat nowym niebem i nową ziemią. Drugi list Piotra, 3 rozdział, 13 werset. Punkt 1047, czyli jak widzicie, skaczemy trochę po punktach. Wszechświat widzialny jest więc również przeznaczony do przemienienia, by przywrócony do pierwotnego stanu służył już bez żadnej przeszkody sprawiedliwym, uczestnicząc w ich chwale w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. Tak pół żartem, pół serio, trochę jak Świadkowie Jehowy mówią. To znaczy, że tutaj na ziemi będzie trzeba odnowić całą ziemię. Natomiast Kościół też w taki sposób widać, że patrzy. Czyli, że powstanie nowa ziemia. Ziemia, która będzie taką ziemią, która była stworzona na początku, bez skazy jakiegokolwiek grzechu, bez skutków tego grzechu, żeby też odpowiednio na to spojrzeć. I uwaga, szybciutkie, skrótowe przypomnienie. Każdy człowiek w swojej duszy nieśmiertelnej otrzymuje na sądzie szczegółowym, bezpośrednio po śmierci, wieczną zapłatę od Chrystusa, sędziego żywych i umarłych. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego zbawienia wiecznego, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia radości Boga. Idąc za przykładem Chrystusa, Kościół przypomina wiernym o smutnej i bolesnej rzeczywistości śmierci wiecznej, nazywanej także piekłem. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga. Kościół modli się, by nikt nie ściągnął na siebie potępienia. Święty Kościół Rzymski mocno wierzy i stanowczo utrzymuje, że w dniu sądu wszyscy ludzie staną przed Trybunałem Chrystusa w swoich ciałach i zdadzą sprawę ze swoich czynów. Przed Bogiem w dniu sądu ma uklęknąć każde kolano istot niebieskich, ziemskich, żyjących. Żebyśmy mieli tego świadomość, nawet jak ktoś nie wierzy w Chrystusa, który jest Bogiem, i tak będzie musiał uklęknąć przed Nim, choć współczuje tego przeklęknięcia, bo będzie związane nie z miłością do Boga, a z wielkim lękiem, co dalej z Nim będzie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.